Geopolityczny Dziennik Analityczny, przy mikrofonie i przed kamerą Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Dziś chciałbym się odnieść do ostatnich wydarzeń na granicy ukraińsko-rosyjskiej, do postępującej eskalacji napięcia, do także tych doniesień chociażby ukraińskiego wywiadu wojskowego z ubiegłego tygodnia o koncentracji około 92 tysięcy żołnierzy rosyjskich. No i oczywiście do tej, można powiedzieć, także eskalacji werbalnej, słownej, jeśli chodzi o polityków Federacji Rosyjskiej czy Republiki Białoruś, którzy no właściwie nie przebierają w słowach i część rosyjskiego establishmentu mówi nawet o potencjalnej wojnie z Ukrainą. Chciałem dzisiaj odnieść się do tego, czy rzeczywiście prawdopodobna jest taka wojna konwencjonalna, wojna pełnoskalowa między Ukrainą a Rosją w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy. Mówimy tutaj o perspektywie tego miesiąca i kolejnych dwóch, czyli stycznia i lutego. Jaki miałaby mieć interes Federacja Rosyjska właśnie w takiej koncentracji wojsk i w kolejnej eskalacji napięcia, bo pamiętajmy, że na przełomie marca i kwietnia również mieliśmy koncentrację wojsk rosyjskich. Teraz ta koncentracja jest prowadzona no, w sposób mniej otwarty, że tak powiem. Niemniej jednak w dobie współczesnych systemów świadomości sytuacyjnej i rozpoznania satelitarnego to jakby nie ulega najmniejszej wątpliwości, że mamy do czynienia z takimi ruchami wojsk. Po pierwsze, myślę, że warto zwrócić uwagę na szerszy kontekst tych wydarzeń. Rosja w sposób bardzo istotny zmieniła retorykę, zmieniła narrację strategiczną od chwili wygrania w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych wygranej Joe Bidena. Duet Biden-Harris no, niewątpliwie znamionuje zmianę podejścia Stanów Zjednoczonych do polityki względem Rosji. Mówiłem o tym w osobnym odcinku poświęconym polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych od początku tego roku. Jednym z pierwszych takich istotnych posunięć nowej administracji było przedłużenie o maksymalne 5 lat układu Nowy Start 26 stycznia tego roku, ale także bardzo istotnym wydarzeniem, bardzo istotnym gestem administracji amerykańskiej było zaproszenie Władimira Putina 16 czerwca na szczyt do Genewy. Szczyt dwustronny, szczyt, na którym spotkali się jak równy z równym Joe Biden i Władimir Putin. A przypomnę tylko, że odbyło się to po tej właśnie eskalacji napięcia przy granicy rosyjsko-ukraińskiej z wiosny, z przełomu marca i kwietnia. Ja tylko przypomnę, że na początku tego roku Joe Biden w jednej ze stacji amerykańskich stacji telewizyjnych nazwał Władimira Putina mordercą, co w żaden sposób jakby nie zmieniło tutaj, powiedziałbym, takiej postawy ugodowej względem Rosji. Szukania dialogu, jeśli chodzi o stabilność strategiczną, to bardzo często powtarzana fraza w argumentacji, w tej narracji strategicznej obecnej administracji amerykańskiej, ale także obecnego establishmentu rosyjskiego. Zresztą obserwowaliśmy to w roku 2020, kiedy zaplecze eksperckie demokratów wzywało do nawiązania nowego dialogu z Rosją i to się tak naprawdę dzieje. Rosjanie natomiast widząc tę uległość amerykańską są w stanie no, eskalować to napięcie, pokazywać swoje strefy wpływów i myślę, że bardzo istotnym elementem tym, który chcą osiągnąć dzisiaj władze rosyjskie, to uznanie przez Kijów, uznanie przez Ukrainę no, faktycznej autonomii, faktycznej niezależności Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej. Zresztą jeśli spojrzymy na pracę Grupy Normandzkiej, tak zwanej Grupy Normandzkiej, czyli Francji, Niemiec, Rosji i Ukrainy, to podczas tych prac w ciągu ostatnich lat pojawiła się tak zwana formuła Steinmeiera, która no, także właśnie mówiła o kwestii zorganizowania referendum, chociażby na obszarze tych dwóch republik ludowych, ale zakładała w ogóle taką ewentualność. Co za tym idzie, także uznanie przez Kijów no, faktycznej autonomii, czy też uznanie tego status quo, które obecnie, tego status quo po prostu. I to jest cel Rosji, uznanie przez Kijów faktycznej niezależności Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej. To jest ten czynnik, który dzisiaj Moskwa chce osiągnąć i myślę, że patrząc na decyzję Siergieja Ławrowa z listopada tego roku, a mianowicie upublicznienia korespondencji dyplomatycznej ze swoimi odpowiednikami z Francji i z Niemiec, czyli rzecz no, rzadko, bardzo rzadko spotykana w dyplomacji. Było to tak naprawdę zamknięcie dyskusji w tym formacie Grupy Normandzkiej, jeśli chodzi o sytuację na wschodzie Ukrainy. Na tyle dzisiejsza, obecna dyplomacja rosyjska czuje się silna, czuje się mocna, że jest w stanie zamknąć dyskusję w Grupie Normandzkiej i to w taki sposób, no można powiedzieć, bardzo mało kurtuazyjny, że tak to określę, bo rzeczywiście jak na standardy międzynarodowych tutaj relacji dyplomatycznych, no jest to bardzo mało eleganckie zachowanie strony rosyjskiej, ale widać, że ten poziom dyskusji na temat stabilności strategicznej Eurazji wszedł na tyle wysoki poziom, że Rosja zyskała bardzo dużą swobodę i myślę, że nie dzieje się to bez przypadku, to znaczy nie byłoby tak dużej swobody w działaniach dyplomatycznych, także rosyjskich, ale także oczywiście polityczno-militarnych, gdyby nie bardzo uległa polityka Stanów Zjednoczonych i próba przeciągania, cały czas widzimy te próby przeciągania Federacji Rosyjskiej na stronę Stanów Zjednoczonych, albo przynajmniej na pozycję życzliwej neutralności w przypadku potencjalnego konfliktu amerykańsko-chińskiego na Indo-Pacyfiku. To zresztą widać bardzo wyraźnie w polityce amerykańskiej. Maj 2021 roku, zniesienie sankcji na Nord Stream 2 przez Departament Stanu, w ogóle nie skonsultowane chociażby ze stroną polską, która jest żywo zainteresowana przecież tą sytuacją. A z drugiej strony bardzo takie istotne zacieśnienie relacji amerykańsko-niemieckich, które również odbiło się w sposób niezwykle korzystny na interesach gospodarczych Federacji Rosyjskiej w kontekście Nord Stream 2. Biorąc pod uwagę fakt, że presja migracyjna, jakby tutaj i to oddziaływanie tymi instrumentami hybrydowymi i na Litwę, ale przede wszystkim na Polskę, pokazało, że w Unii Europejskiej trudno patrzeć na Unię Europejską jako na mówiącą jednym głosem, jeżeli kanclerz Angela Merkel ponad głowami polskich polityków 10 listopada dzwoni do Władimira Putina i rozmawia o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Podobne rozmowy toczą się 12 listopada we Francji. Tutaj Siergiej Ławrow, Siergiej Szojgu, szef dyplomacji i minister obrony rozmawiają właśnie z ministrem Le Drian i z Florence Parly, ze swoimi odpowiednikami, również o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Ta sytuacja nie jest uzgadniana z władzami Polski. Podobnie zresztą jak rozmowa Angeli Merkel z Aleksandrem Łukaszenką. Tutaj nikomu nie przeszkadza to w Niemczech, że Berlin nie uznaje tych wyborów z 9 sierpnia ubiegłego roku, nie uznaje ich prawomocności, natomiast te rozmowy się odbywają ponad naszymi głowami i widać tutaj, i to pokazuje na ile, że tak powiem, Moskwa może sobie pozwolić, jak bardzo się zmieniła sytuacja geostrategiczna w naszym najbliższym położeniu, w naszym regionie. Myślę, że jedną z kluczowych dat jest oczywiście 4 listopada i podpisanie 28 map drogowych integracji Białorusi i Rosji. Praktycznie można powiedzieć dzisiaj już ze 100% pewnością, że Polska straciła Białoruś, że Białoruś jest już w rosyjskiej strefie wpływów. Myślę, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy bardzo prawdopodobne są przesunięcia jednostek rosyjskich na terytorium Białorusi, łącznie z możliwością dyslokowania taktycznej broni jądrowej na terytorium tego państwa, co zresztą dopuszcza nowa doktryna wojskowa państwa związkowego Rosji i Białorusi. W kontekście Ukrainy, oprócz tego uznania samozwańczych republik ludowych, Rosja chce zwiększyć napięcie wewnętrzne. Myślę, że 92 tysiące żołnierzy, czy nawet niech będzie 100 tysięcy żołnierzy, to mimo wszystko jest zbyt mało z punktu widzenia wojskowego do przeprowadzenia pełnoskalowej wojny z Ukrainą. Myślę, że takim pułapem, który pozwoliłby Rosji mieć kontrolę nad takim konfliktem, to mniej więcej 250-300 tysięcy żołnierzy. Natomiast te siły, które zostały obecnie dyslokowane wzdłuż granic Ukrainy, czy też nieopodal granic Ukrainy, mówimy tutaj o mobilizacji związków taktycznych Zachodniego Okręgu Wojskowego, jak i Południowego Okręgu Wojskowego, ale mówimy także o działaniach białoruskich, o planowanych na początek przyszłego roku kolejnych ćwiczeniach rosyjsko-białoruskich. Widzimy, że jest wywierana bardzo silna presja polityczno-militarna na państwo ukraińskie, na establishment polityczny Ukrainy, czego celem jest oczywiście wywołanie wewnętrznych podziałów, jeszcze większej polaryzacji wewnętrznej na Ukrainie, polaryzacji społecznej, polaryzacji politycznej, politycznej, wywołanie jak największej liczby napięć, różnego rodzaju nieporozumień. I myślę, że jeśli spojrzymy na to wystąpienie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z ubiegłego piątku, kiedy powiedział o możliwym planowanym zamachu stanu na Ukrainie, który miał się rzekomo by odbyć w dniach 1-2 grudnia tego roku, no to widzimy, że dochodzi do takich właśnie napięć, które powodują tego typu nieprzemyślane, moim zdaniem, wypowiedzi, które no w sposób istotny podważają stabilność rządu, systemu politycznego Ukrainy, no bo jeżeli tutaj pada konkretne nazwisko Rinata Achmetowa, jednego z oligarchów, no to widzimy, że mamy do czynienia z bardzo silnymi podziałami, zaostrzającymi się podziałami między oligarchami na Ukrainie. Ukraina to kraj, no, nominalnie demokratyczny, ale faktycznie kraj oligarchiczny, zarządzany właśnie przez ludzi bardzo, ale to bardzo bogatych, którzy posiadają czy kontrolują kluczowe sektory gospodarki państwa ukraińskiego. Dobrze wiemy, że prezydent Wołodymyr Zełenski to człowiek Ihora Kołomojskiego, jednego właśnie z takich oligarchów, natomiast Rinat Achmetow to bardzo wpływowa postać, no, oskarżana przez część otoczenia Zełenskiego o próbę destabilizacji sytuacji politycznej, próbę właśnie doprowadzenia do ustąpienia urzędującego prezydenta. Tego typu działania, tego typu napięcia w elicie państwa ukraińskiego niewątpliwie są w interesie Rosji. One mają bardzo istotne znaczenie także średniookresowe i długofalowe. Widzieliśmy, że tego typu podziały wewnątrz elit politycznych, chociażby na Krymie, czy ale także w samym Kijowie, miały kluczowe znaczenie w latach 2013-2014 w sytuacji bezpośredniego przygotowywania operacji krymskiej przez służby specjalne rosyjskie, ale także w jej przeprowadzeniu, w jej bardzo sprawnym przeprowadzeniu aż do 16 marca, czyli do referendum na Krymie. I w tym kontekście niewątpliwie Rosja przygotowuje kolejne działania hybrydowe. Moim zdaniem one są bardziej prawdopodobne niż otwarta agresja militarna. Myślę, że jeżeli tego typu działania będą przeprowadzone, to obejmą m.in. obwód charkowski w taki sposób, aby wydłużyć ten front wschodni, że tak to w cudzysłowie oczywiście określę, dla Kijowa, aby nie tylko Donieck, Ługańsk były objęte tymi działaniami, ale hybrydowymi, ale także obwód charkowski. No i oczywiście bardzo istotny element, czyli uderzenie w kierunku Odessy, czy też destabilizacja tego obszaru południowego, który pozwoliłby odciąć Ukrainę od Morza Czarnego, czy też bardzo mocno ograniczyć dostęp do tego morza. To o tyle łatwe dzisiaj dla Rosjan, czy łatwiejsze dla Rosjan z uwagi na kontrolę Półwyspu Krymskiego i oczywiście kontrolę Naddniestrza. No wiemy, że w Republice Naddniestrzańskiej można powiedzieć, państwie nieuznawanym stacjonują siły zbrojne Federacji Rosyjskiej, ale przede wszystkim bardzo istotne komórki wywiadowcze tego państwa. Stąd także oddziaływanie właśnie na ten obszar południa Ukrainy jest bardzo istotne z punktu widzenia gospodarczego. Odcięcie Ukrainy od Morza Czarnego, no, jakby tutaj odbiłoby się, no, niezwykle niekorzystnie na gospodarce Ukrainy. Moim zdaniem pełnoskalowa agresja byłaby dzisiaj niekorzystna z punktu widzenia Moskwy. Moim zdaniem celem Moskwy jest eskalowanie tego napięcia w taki sposób, aby doprowadzić do wewnętrznych tąpnięć społecznych i politycznych na Ukrainie. Tutaj bardzo istotnym elementem jest także instrument energetyczny, instrument gazowy, który pozwala, no, jest takim bardzo istotnym regulatorem temperatury także społeczno-politycznej, a biorąc pod uwagę fakt, że w perspektywie roku 2024 wygaśnie umowa na tranzyt rosyjskiego gazu przez Ukrainę dalej do Europy, no tutaj Moskwa ma możliwość eskalowania tego napięcia w nieco dłuższej perspektywie, także w kontekście przyszłych wyborów prezydenckich w samej Federacji Rosyjskiej. W związku z tym uważam, że dziś Rosja będzie starała się ugrać jak najwięcej na arenie międzynarodowej, wzmocnić swoją pozycję także w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi, biorąc pod uwagę także perspektywę przyszłego roku i potencjalnego uderzenia Izraela na Islamską Republikę Iranu. Wiemy, że to są to oficjalne zapowiedzi, tutaj rząd Naftalego Bennetta wcale się nie kryje z tym, że przygotowuje się do takiego uderzenia, również szef sztabu generalnego sił zbrojnych tego państwa. Generał Kochawi mówi o tym wprost. Pojawiają się informacje, że jest zabezpieczony już budżet na takie uderzenie na przyszły rok, co stanowiłoby oczywiście doskonałą koincydencję dla zintensyfikowania działań hybrydowych rosyjskich czy rosyjsko-białoruskich na Ukrainie. Myślę, że tutaj kwestia także presji migracyjnej, wykorzystania w kierunku na Ukrainę byłaby bardzo istotna, biorąc pod uwagę, że także wiosną przyszłego roku można spodziewać się fali migrantów z Afganistanu, czy też szerzej z Azji Środkowej. To jest to kolejny element nacisku na Ukrainę, a co za tym idzie także oczywiście na Polskę, ponieważ jeżeli dojdzie do kolejnych działań hybrydowych wymierzonych w państwo ukraińskie, no to możemy się spodziewać kolejnej fali migracji z Ukrainy na zachód, w tym oczywiście przede wszystkim do Polski, co pozwoliłoby także uruchomić oczywiście także ten pas bieszczadzki, jeśli chodzi o potencjalnych migrantów z Afganistanu i próbować destabilizować sytuację społeczną w Polsce. Myślę, że dzisiaj te możliwości przeciwdziałania tym działaniom rosyjskim są bardzo ograniczone z punktu widzenia całej sytuacji międzynarodowej. Tak jak mówię, bardzo kluczowym elementem, którego nie można tutaj nie uwzględniać, jest to potencjalne uderzenie Izraela na Iran, które odciągnęłoby nie tylko uwagę opinii publicznej od sytuacji na granicy rosyjsko-ukraińskiej, no ale także pogłębiłoby kryzys gospodarczy na świecie, no, wpłynęłoby w sposób niezwykle niekorzystny na sytuację na rynkach finansowych. Bardzo możliwe, że także ośmieliłoby Chińską Republikę Ludową do jakichś działań zaczepnych wobec Tajwanu, czy wobec niektórych wysp wokół Tajwanu, no, tak aby Pekin mógł sobie, czy mógł zacząć tutaj, że tak powiem, testować kolektywny system bezpieczeństwa montowany przez Stany Zjednoczone na Indo-Pacyfiku. Także mamy tutaj do czynienia z znacznie szerszym kontekstem. Z punktu widzenia Moskwy, reasumując, najistotniejsze jest teraz uznanie przez Kijów tej samodzielności Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej. Z drugiej strony wyznaczenie jasnych stref wpływów w tej części Europy i tutaj mówimy o współpracy, o rozmowach strategicznych już nie na szczycie Grupy Normandzkiej, ale w relacjach dwustronnych Moskwa-Waszyngton i to jest to, o co idzie gra. Natomiast w dalszej perspektywie spodziewałbym się pogłębienia działań hybrydowych, operacji psychologiczno-informacyjnych na Ukrainie w taki sposób, aby destabilizować sytuację gospodarczą, społeczną, polityczną, a te działania oczywiście, jeśli chodzi o koncentrację wojsk, mają na celu potęgowanie tego typu efektu. Natomiast, nie wykluczam również wsparcia militarnego dla różnego rodzaju działań hybrydowych, natomiast wykluczałbym jakiś pełnoskalowy wielki konflikt, który pogrążyłby gospodarczo Federację Rosyjską, także biorąc pod uwagę kwestie sankcji. Nie spodziewam się odpowiedzi militarnej Zachodu, biorąc pod uwagę ostatnich 7 lat i wsparcie, które otrzymała Ukraina i od Stanów Zjednoczonych, i od państw Unii Europejskiej. No myślę, że jest to wsparcie, biorąc pod uwagę zapisy w memorandum budapesztańskim z grudnia 1994 roku, wsparcie mimo wszystko iluzoryczne. Nie udało się ochronić integralności terytorialnej Ukrainy, mimo że gwarantami przecież były jej i Stany Zjednoczone, i Wielka Brytania, i Federacja Rosyjska, w zamian za zrzeczenie się broni jądrowej przez to państwo. W związku z tym nie spodziewam się, aby dzisiaj państwa, które są niechętne do działań eskalacyjnych, wręcz odwrotnie nastawione na deeskalację w tej części Europy, no mam na myśli przede wszystkim Republikę Federalną Niemiec i Republikę Francuską, nie spodziewam się zatem tutaj jakby tych wzrostu napięcia między NATO a Rosją, w sensie jakiegoś konfliktu militarnego. Wiemy doskonale, że Unia Europejska dzisiaj pod egidą Niemiec, Francji i Włoch bardzo intensywnie jest nastawiona na budowę, na przekształcenie się w europejskie państwo federalne, natomiast te dokumenty, które są opracowywane, chociażby takie jak kompas strategiczny, jasno wskazują, że Unia Europejska nie będzie w najbliższym czasie dysponować siłami zbrojnymi, które mogłyby mieć jakieś znaczenie strategiczne w tej części Europy. No, przypomnę tylko, że mówi się o stworzeniu jednolitych europejskich sił zbrojnych podporządkowanych pod Brukselę na poziomie 5000 żołnierzy. No to wystarczy to porównać z 90 czy 100 tysiącami żołnierzy rosyjskich wokół granic Ukrainy. To jest kropla w morzu tak naprawdę. I te możliwości Unii Europejskiej ograniczają się tak naprawdę do działań polityczno-dyplomatyczno-gospodarczych, czyli do kolejnych sankcji na Republikę Białoruś czy na Federację Rosyjską. W tym kontekście bardzo istotne będzie także, będzie próba deeskalacji, jeśli chodzi o Białoruś z państwami zachodnimi. Myślę, że tutaj kluczowe znaczenie będzie miało referendum konstytucyjne, które odbędzie się na początku 2022 roku. Jeżeli dojdzie do przesunięcia w cudzysłowie Aleksandra Łukaszenki z fotela prezydenta na chociażby przewodniczącego ogólnobiałoruskiego zjazdu ludowego, no to nowy prezydent czy nowa głowa państwa rzeczywiście może rozpocząć takie rozmowy. Generalnie chodzi o nowy podział stref wpływów i pogłębienie destabilizacji w państwie ukraińskim. Natomiast wojny pełnoskalowej raczej bym się tutaj nie spodziewał, no chyba, że doszłoby do sytuacji absolutnie, można powiedzieć, z absolutnej utraty kontroli nad wydarzeniami na Bliskim Wschodzie, gdyby tam doszło do potężnej, wielkiej wojny, która wymknęłaby się spod kontroli, jeżeli nie byłoby to, że tak powiem, tylko operacja punktowa, bardzo precyzyjna, ale, że tak powiem, ten konflikt by się bardzo mocno rozlał i zdestabilizował także gospodarkę międzynarodową, no to wtedy można byłoby tutaj rzeczywiście tworzyć taki scenariusz pełnoskalowego konfliktu, ale myślę, że w tej obecnej sytuacji byłoby to skrajnie niekorzystne dla gospodarki rosyjskiej, zatem pogłębianie napięcia, czy ta eskalacja do poziomu negocjacji na poziomie przywódców najważniejszych państw i pogłębienie trudności wewnętrznych Ukrainy, plus oczywiście zacieśnienie integracji z Republiką Białoruś. To są takie, moim zdaniem, perspektywy na najbliższe miesiące. Dziękuję Państwu za uwagę.